Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście Radia Lublin, Studio Wschodnie. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, a naszym gościem jest dziś dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nasz dzisiejszy gość jest oczywiście doskonale znany słuchaczom Radia Lublin, Studia Wschodniego. A dziś zaprosiliśmy pana doktora jako autora książki Między Ruskim Mirom, a duchową niezależnością cerkwie prawosławne w Ukrainie wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego po 2014 roku. Książki, no można to już powiedzieć, pachnącej świeżo farbą drukarską.
Tak, dokładnie. Ta książka jest z 2025 roku, ale dopiero teraz otrzymaliśmy z drukarni wydruk tej książki. W PDF-ie ona była dostępna już wcześniej.
Tak jest. Jest dostępna na stronie Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Panie doktorze, tytuł książki wiele jakby wyjaśnia, więc na początek chciałbym zapytać o to, jaka jest rola religii czy cerkwi prawosławnych w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. To znaczy, jak doszło do tego, że ona, bo to jest jakby fakt chyba niezaprzeczalny, co do tego pełna zgoda, stała się jednym z kluczowych czynników w tym konflikcie.
Znaczy, ja myślę, że religia, ona była istotna od tak naprawdę rozpadu Związku Sowieckiego i tutaj wojna tylko wzmocniła funkcję, którą pełni religia w życiu społecznym, ale też politycznym. Ale zauważmy, że to już w 1991 roku, już w momencie, kiedy rozpadało się to imperium zła, jak to określił Ronald Reagan, to pojawiła się pewna próżnia ideologiczna i różne państwa posowieckie szukały jakiegoś ideologicznego pomysłu na stworzenie nowej ideologii państwowej, na zastąpienie tej starej, skorumpowanej, znienawidzonej ideologii komunistycznej. No i wtedy na horyzoncie pojawiły się oczywiście religie. I zauważmy jeszcze jedną rzecz. Religie, i to nie tylko chrześcijańskie, ale na przykład też islam, one praktycznie przez całe lata 90., ale nawet teraz, religia, a mam na myśli to oczywiście tą formę instytucjonalną, czyli kościół, one są obdarzone największym zaufaniem społecznym. Czyli krótko mówiąc, społeczeństwa bardziej ufają głowom kościołów, danym wspólnotom wyznaniowym, niż na przykład politykom. I to jest chyba też kluczowa kwestia, dlaczego politycy próbują wykorzystywać religię do tego, aby legitymizować swoją władzę. I taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w Federacji Rosyjskiej, gdzie w okresie rządów Władimira Putina cerkiew coraz bardziej zbliżała się do władzy. I z jednej strony cerkiew legitymizowała Władimira Putina i jego reżim, a z drugiej strony on też pozwalał cerkwi utrzymać monopol de facto na działalność, znaczy może nie tyle monopol, ale uprzywilejowaną pozycję, może tak to nazwijmy, w Federacji Rosyjskiej, bo cerkiew prawosławna jest traktowana jako to nieoficjalnie oczywiście wyznanie państwowe, bo formalnie w konstytucji Federacji Rosyjskiej czy w ustawodawstwie rosyjskim mamy całkowity rozdział kościoła od państwa i neutralność światopoglądową.
Ale no widzimy, i więc teoretycznie rzeczywiście tak jest, czy powinno być, ale praktyka swoją drogą. W książce pan doktor stawia właściwie taką tezę, że bo z jednej strony te relacje między kościołem a polityką wzajemne to jest jakby jedna rzecz, ale to co się dostrzega w tej książce to pewien głębszy sens, to znaczy pan stawia tezę, że jeśli mówimy o tym konflikcie, to ma on związek właściwie nie tyle z kwestiami politycznymi nawet i stricte religijnymi, ale wręcz z cywilizacyjnymi. Dlaczego?
Tak, dokładnie. No właśnie ten tytuł, który tak trochę po amerykańsku wybrałem, mamy taki trochę, powiedzmy, ten pierwszy człon bardziej taki popularny, a później już tą główną nazwę, główny tytuł książki. No to też chciałem pokazać jak gdyby tą główną myśl książki, czyli krótko mówiąc, że wojna, agresja rosyjska spowodowała, że religia stała się czymś kluczowym, jeżeli chodzi o legitymizowanie danego porządku władzy, ale też dane cerkwie, bo zajmowałem się głównie cerkwiami, cerkwie prawosławne, one wspierają integrację z określonymi kręgami cywilizacyjnymi. I tutaj też polemizowałem z teorią takiego znanego amerykańskiego badacza Samuela Huntingtona, który podzielił Ukrainę na dwie części, na część zachodnią, katolicką, powiedzmy tak w uproszczeniu, i na część wschodnią, która miała być w obrębie wpływów tak zwanej cywilizacji prawosławnej. I ja właśnie stawiam taką tezę, że ten podział nie przebiega wzdłuż tych konfesyjnych podziałów. Jest raczej to podział bazujący na określonej postawie wobec zmian demokratycznych w państwie ukraińskim i zbliżenia z Zachodem, ewentualnie zbliżenia z Federacją Rosyjską. I tutaj obserwujemy, jeżeli chodzi o cerkwie, podział, bo jednak część cerkwi albo nie popiera integracji Ukrainy z Unią Europejską czy ogólnie z Zachodem i neutralna jest, jeżeli chodzi o system polityczny w Ukrainie. Na przykład Ukraińska Cerkiew Prawosławna w łączności kanonicznej z Patriarchatem Moskiewskim, czyli ta miejscowa gałąź, możemy powiedzieć, tej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, chociaż formalnie ona jest od 1990 roku autonomiczną częścią tej cerkwi. To z jednej strony, a z drugiej strony mamy autokefaliczną Cerkiew Prawosławną Ukrainy, która powstała w 2018 roku, która ewidentnie popiera integrację Ukrainy z Unią Europejską, demokratyczne reformy w Ukrainie, popiera otwartość na społeczeństwo obywatelskie, otwartość państwa i też uważa, że relacje państwo-kościół nie powinny przebiegać właśnie w tym modelu, tylko to powinny być relacje państwo-kościół-społeczeństwo, czyli ten komponent społeczny jest kluczowy i to w realiach wojny, można powiedzieć, też jak gdyby trochę ewoluowało, bo mamy z jednej strony Rosyjską Cerkiew Prawosławną, która stała się siłą de facto sakralizującą wojnę, czyli krótko mówiąc, siłą, która błogosławiła żołnierzy rosyjskich idących walczyć na Ukrainę. Patriarcha Cyryl na przykład twierdził, że osoby, które zginą na wojnie, automatycznie trafią do nieba, że osoby, które...
No zabijają Ukraińców na przykład, prawda? W
Tak,
czasie tej
tak.
wojny to nie popełniają grzechu.
Dokładnie. I tutaj tego typu wypowiedzi było więcej. To pokazuje, że on ewidentnie opowiedział się po jednej stronie tego konfliktu. Ja używam termin konflikt dlatego, aby pokazać, że to jest szersza konfrontacja, nie tylko
No to
militarna.
zdecydowanie, panie doktorze, bo jeśli wspomniany patriarcha Cyryl mówi właśnie, jakby sakralizuje tę wojnę, no to on oczywiście można by mnożyć tego, no delikatnie nazywając, kontrowersyjne wypowiedzi, ale on właśnie mówi w takim szerokim kontekście o wojnie z antychrystem, o wojnie wręcz o jakiś rodzaj przetrwania świata, znaczy przetrwania czy cerkwi, łączonej jako chrześcijaństwo, postrzegane jako chrześcijaństwo, a więc de facto świat.
Tak, bo tutaj mamy taką narrację, że Cerkiew Prawosławna Rosyjska jest powiernikiem prawdziwego chrześcijaństwa. Czyli krótko mówiąc, to się łączy z doktryną Moskwy jako trzeciego Rzymu. Pierwszy Rzym oczywiście, ten Rzym starożytny, upadł pod naporem barbarzyńców, pod naporem plemion germańskich. Drugi upadł pod naporem Turków, a trzeci to jest Moskwa i ona nie upadnie, by upadek Moskwy de facto by oznaczał koniec świata chrześcijańskiego. Taka jest oficjalna, można powiedzieć, narracja tej cerkwi rosyjskiej. Więc krótko mówiąc, tutaj mamy połączenie, czy jest taka próba splotu tych wątków politycznych i religijnych, bo na przykład w jednym, jak tu pan zauważył, w jednej z wypowiedzi patriarcha Cyryl powiedział, że koniec, upadek Rosji to jest de facto koniec świata, bo przegrana Rosji to jest de facto zwycięstwo antychrysta. Czyli krótko mówiąc, ta wojna ma dla Rosji nie tylko znaczenie takie militarne, czy jakieś nawet nie tylko takie, to nie tylko jest wojna na przetrwanie, czy wojna na wyniszczenie. To jest wojna w takim wymiarze eschatologicznym, można powiedzieć, bo przegrana Rosji w tej wojnie de facto oznacza upadek chrześcijaństwa, tak oni to tłumaczą.
Ale właśnie,
Więc
dlaczego ta Ukraina jest tak ważna dla moskiewskiego prawosławia?
ja myślę, że tutaj jest wiele kwestii, które są kluczowe, i to jest właśnie ważne, żeby to podkreślić. Poczynając od spraw związanych z samym chrztem Rusi Kijowskiej, z tym wydarzeniem symbolicznym w 988 roku, bo ono jest interpretowane różnie, tak? Ukraińcy uważają, że to dało początek Rusi Ukrainie, tak? Jak to Michał Kruszewski pisał swego czasu. Natomiast dla Rosjan jest to początek Rusi, czyli Rosji. Czyli mamy już od samego
Od samego
początku.
Włodzimierza jest ten konflikt właściwie.
Tak, dokładnie. I ja to gdyby ubrałem w taką teorię ścieżek zależności, że z czasem wyodrębniła się ścieżka zależności moskiewska i można powiedzieć konkurencyjna kijowska, i one obie się nie uznają. Czyli krótko mówiąc, zwolennicy ścieżki kijowskiej uważają, że Rosja nie ma prawa do dziedzictwa świętego Włodzimierza, że ona gdyby od niego się odwróciła i czy od tego dziedzictwa się odwróciła. I teraz jedyną prawdziwą cerkwią prawosławną, czerpiącą z tego właśnie, z tej tradycji kijowskiej, jest cerkiew prawosławna ukraińska, autokefaliczna. Natomiast Rosjanie uważają, że ta cerkiew autokefaliczna, która powstała w konsekwencji, inaczej, ona powstała w 2018 roku, ale uzyskała tomos w
Rok później, na
2019.
początku
Tak.
XIX roku, tak.
Tak, od patriarchy Bartłomieja, patriarchy ekumenicznego konstantynopolitańskiego, że to nie zmieniło jej statusu kanonicznego. Dalej to są raskolnicy, dalej to są schizmatycy, a nawet czasami używany jest termin sataniści. Więc nie mają prawa uważać się za prawdziwą chrześcijańską cerkiew. I tutaj tylko pewien projekt polityczny, bo tak to przedstawia patriarcha Cyril, że to jest projekt polityczny, projekt wymierzony w Rosję. Jest to też przykład ingerencji we wewnętrzne sprawy cerkwi rosyjskiej, patriarchatu konstantynopolitańskiego i ogólnie Zachodu. Więc
Czym oczywiście się idealnie wpisuje w narrację, jakby tą dominującą Kremla.
tak, więc to jest jeden wątek, czyli jak gdyby to, że Ukraina chce się uwolnić, to jest taką pewną próbą dekolonizacji, emancypacji Ukrainy spod właśnie tych wpływów rosyjskich, ale w nawiązaniu do tradycji, która sięga aż chrztu kijowskiego, tak? Czyli to nie jest tak, że Ukraina odrzuca dziedzictwo rosyjskie i próbuje tworzyć coś nowego. Nie, ona próbuje nawiązywać do tej tradycji cerkwi ukraińskiej, bo zauważmy, że jednak ona się trochę różniła od tej cerkwi moskiewskiej. Te wieki podziału obu tych cerkwi aż do 1686 roku to sprawiło, że jednak to jest oczywiście normalne, że ten obrządek ukraiński, on był w większym stopniu bazujący na tradycjach lokalnych. Tak samo jak ta cerkiew rosyjska przyjęła w dużej mierze tradycje też lokalne rosyjskie. Natomiast po tym podporządkowaniu metropolii kijowskiej patriarchatowi moskiewskiemu w 1686 roku ta cerkiew została całkowicie rusyfikowana. I dzisiaj dla Ukraińców tym punktem odniesienia jest ta cerkiew właśnie z tego okresu przed wpływami rosyjskimi. I oni łączą to właśnie, jak już powiedziałem wcześniej, z dekolonizacją, z emancypacją, z budowaniem swojej przyszłości w zbliżeniu jednak z Zachodem, w zbliżeniu z tradycją europejską, bo oni uważają, że przyjęcie chrztu przez świętego Włodzimierza to było włączenie Ukrainy do tego dziedzictwa bogatego, wielowątkowego, europejskiego, a nie rosyjskiego, a nie ruskiego. Natomiast Rosjanie uważają, że chrzest był tym elementem konstytuującym Świętą Ruś, czyli pewien nowy twór, którego celem jest zachowanie i pielęgnowanie tego prawdziwego chrześcijaństwa, o czym już mówiliśmy, i obrona go przed jakimiś tam wrogimi atakami ze strony Zachodu, ze strony wrogów chrześcijaństwa. Ale to jest taka gdyby sfera, powiedzmy, ideologiczno-dyskursywna, tak? Wiadomo, że tutaj są różne narracje, one są sprzeczne, ale spójrzmy na to jak gdyby z takiej czysto praktycznej strony. Dlaczego tak Rosji zależy na Ukrainie, na cerkwi, na cerkwi ukraińskiej? Moim zdaniem, co jest bardzo ważne, musimy pamiętać o jednej kluczowej rzeczy. Między Rosją a Ukrainą jest jedna zasadnicza różnica. To jest kwestia poziomu wiary miejscowej ludności. Przykładowo, jeżeli chodzi o Ukrainę, to ponad 70% prawosławnych, osób, które deklarują się jako prawosławni, deklaruje się też jako osoby wierzące. I spora z nich część, może nie jest tyle co w Polsce, ale spora z nich część chodzi do cerkwi. I zauważmy, że po tej pełnoskalowej agresji liczba osób chodzących do cerkwi wzrosła i już sięga blisko, przepraszam, liczba osób wierzących wzrosła i sięga blisko 80%. Kiedy w Rosji około 30% deklaruje z tych osób,
Przynależność czy
które.
do cerkwi, tak?
Tak, tylko z tych osób, które deklarują przynależność do cerkwi, tylko 30% deklaruje, że to są osoby wierzące, albo że religia jest dla nich czymś ważnym w życiu, a do cerkwi chodzi jeszcze mniej.
Czyli
Chodzi.
jeśli dobrze rozumiem, z punktu widzenia Moskwy, cerkwi patriarchatu moskiewskiego, to jest jakby konflikt czy walka o rząd dusz tych ukraińskich, który może stanowić o sile kościoła moskiewskiego.
Dokładnie. I tutaj zauważmy jeszcze jedną rzecz, że wielu kleryków, wielu kapłanów pracujących w Rosji i nie tylko w Rosji, także za granicą, wśród diaspory rosyjskiej, to są osoby, które się wywodzą z Ukrainy. Ukraina jest kościołem żywym. No, jeżeli chodzi o Ukrainę, to ten potencjał, który ona ma, to, że tyle osób chodzi do
Ukraina
cerkwi,
zasila
to.
prawosławie w Rosji?
Niestety, może w tych kategoriach mówić, ale. Tak naprawdę to nie liczy się liczba cerkwi, które posiada do nas, która cerkwi kościelna. Liczy się liczba osób, które chodzą do cerkwi. Liczy się liczba osób, które realnie łączą swoje życie z funkcjonowaniem danej cerkwi.
Tym
I
bardziej, że w.
w Rosji jest to margines. To jest, jak już powiedziałem, do cerkwi chodzi. Niektórzy mówią nawet 1-2% tylko tych, którzy deklarują się jako prawosławni.
No dobrze, ale w takim razie, bo mówimy tutaj o tych wyborach i pewnych różnicach, zależnościach i wpływach cerkwi patriarchatu moskiewskiego w Ukrainie, ale no, pan też wspomniał o tej niezależności cerkwi ukraińskiej po nadaniu Tomosu, ale mimo to. Właściwie mamy do tego, znaczy z jednej strony Tomos, chyba najważniejsze to wydarzenie z punktu widzenia uzyskania tej autokefalii, ale z drugiej strony no mamy też w kolejnych latach, sierpień 2024, ustawę, która zakazuje działalności, mówię o ukraińskiej ustawie, zakazuje działalności struktur, które są podległe Federacji Rosyjskiej, czyli czytaj właśnie tym strukturom cerkwi podległym Moskwie. No ale mimo to jakby w praktyka pokazuje, że jest z tym różnie. Dlaczego?
To prawda, ale zauważmy jeszcze jedną rzecz, bo musimy jak gdyby zwrócić uwagę, że ta cerkiew ma dwa oblicza w kontekście tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Jest to oblicze rosyjskie, agresywne, nastawione na wsparcie tego projektu neoimperialnego, sakralizację wojny i taką metafizyczną narrację o misji, jaką musi odegrać Rosja czy cerkiew rosyjska w kontekście tej wojny, bo na przykład patriarcha Cyryl też mówił w ten sposób, że żołnierze rosyjscy walczą w imieniu narodu ukraińskiego, czy walczą, czy umierają w imieniu narodu ukraińskiego. Czyli krótko mówiąc, oni nie walczą teraz tam z ukraińskim narodem, tylko walczą z reżimem kontrolowanym przez Zachód, który tak zwaną antyrosją, jak to mówi Władimir Putin, czyli dostrzegamy taką pewną spójność narracji cerkwi i państwa rosyjskiego. Natomiast Ukraińcy, przynajmniej część związków wyznaniowych ukraińskich, zaangażowała się bardzo mocno we wsparcie państwa. I to trzeba podkreślić, bo to też jest taka cegiełka w kontekście dyskusji, jaką rolę może grać Kościół w realiach konfliktów, sytuacji kryzysowych. Ja myślę, że w Polsce nikogo nie trzeba przekonywać, że w sytuacjach kryzysowych często nasi przodkowie, nasi dziadowie szukali oparcia w Kościele. Jest to słynne powiedzenie ludowe, jak trwoga, to do Boga. Ale ta agresja rosyjska na Ukrainę pokazuje, że tak w rzeczywistości jest. W tym sensie, że cerkwie czy kościoły pełnią ogromnie ważną rolę w tym procesie obrony Ukrainy przed agresją rosyjską. I to jest tak naprawdę wielopłaszczyznowa działalność. Bo z jednej strony to jest walka z dezinformacją rosyjską i propagandą rosyjską, także szerzoną przez cerkiew rosyjską, poprzez kazania, poprzez posty na mediach społecznościowych, poprzez aktywną działalność w sferze publicznej. Jest to legitymizowanie i wspieranie władz Ukrainy, wspieranie prodemokratycznych i prozachodnich dążeń Ukrainy. Ale to jest tylko pewien wycinek, to jest przecież też dyplomacja konfesyjna. Czyli krótko mówiąc, to są działania prowadzone przez duchownych czy hierarchów bardziej poszczególnych kościołów, których celem jest na przykład nawoływanie do rozszerzenia sankcji. To są prośby o wsparcie humanitarne, o wsparcie militarne, także, co ciekawe, o wsparcie finansowe Ukrainy, o to, żeby okazywać solidarność, ale to jest także już konkretna pomoc pozyskiwana praktycznie z całego świata poprzez cerkwie czy kościoły bratnie. No zobaczmy teraz, mamy tu inicjatywę w Polsce przecież. Mamy kardynała Rysia, metropolitę krakowskiego, który na apel metropolity Światosława Szewczuka, metropolity greckokatolickiego, zorganizował zbiórkę i przekazał około 3 milionów złotych w formie pomocy dla marznącego Kijowa. To też pokazuje, jaki potencjał ma Kościół, czy jak odpisałem bardziej o cerkwiach, tak? Ale to pokazuje, że związki wyznaniowe, że kościoły są kluczowym, jednym z kluczowych elementów systemu obrony państwa. I to jest, można powiedzieć, ich rola jest bardzo ważna, chociaż nie zawsze dostrzegana. Potem jeszcze jest jedna kwestia, która myślę, że ona ma kluczowe znaczenie w kontekście wojny. Często w realiach wojny, kiedy oficjalne wspieranie danego państwa kanałami dyplomatycznymi nie zawsze jest na rękę poszczególnym politykom, bo oni się obawiają, to obserwowaliśmy szczególnie na początku wojny, to właśnie kościoły były tym elementem, przez który przekazywano pomoc. Także dlatego, że wiele na przykład instytucji zagranicznych uważa, że Kościół będzie taką instytucją, która tej pomocy nie zmarnotrawi, która rozdzieli ją w sposób uczciwy, transparentny i trafi ona do osób potrzebujących. Tak? Potem Kościół ma też struktury. Ma struktury parafialne, eparchialne i może je wykorzystywać do przekazywania określonych informacji, do kreowania określonej narracji, tak źle brzmi, ale w tych realiach wojennych jest to kluczowe. I tutaj ewidentnie też to, o czym pan Artur powiedział, te cerkwie, które prezentowały jeszcze przed wojną taki prozachodni, prodemokratyczny nurt, one jak najbardziej poparły te działania, których celem jest odcięcie ukraińskiej cerkwi prawosławnej, pozostającej w łączności kanonicznej z patriarchatem moskiewskim, od tych wpływów rosyjskich. Bo tutaj mamy do czynienia oczywiście z sekularyzacją religii tutaj, i to nie ma co do tego żadnych wątpliwości po obu stronach, i po stronie rosyjskiej, i po stronie ukraińskiej. Tym niemniej jednak argumenty, którymi posługuje się Ukraina, czy władze Ukrainy, no moim zdaniem są logiczne, bo też dodajmy, że one mają potwierdzenie w rzeczywistości. Na przykład podkreślanie, że no, część duchownych prawosławnych tej cerkwi powiązanej z patriarchatem moskiewskim no, kolaborowała z żołnierzami rosyjskimi, szerzyła narrację prorosyjską, ideologię ruskiego mira na przykład. Część wprost poparła agresję rosyjską, błogosławiła żołnierzy rosyjskich, udzielała im schronienia, karmiła ich i tak dalej. Część na przykład naprowadzała armię ukraińską, ataki armii ukraińskiej na cele cywilne, nawet na cele wojskowe ukraińskie. Czyli krótko mówiąc, przekazywała koordynaty, gdzie stacjonuje armia ukraińska, gdzie są jakieś ważne obiekty infrastruktury krytycznej. Mamy na to dowody i państwo ukraińskie wychodzi z założenia, że te powiązania z patriarchatem moskiewskim, który jednoznacznie poparł agresję Rosji na Ukrainę, one będą realnym zagrożeniem w przyszłości. Jeżeli chcemy budować niepodległą, suwerenną Ukrainę bez wpływów rosyjskich, to musimy po prostu zmusić tą cerkiew, która nie chciała się zjednoczyć w ramach Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, odrzuciła ofertę stworzenia jednej autokefalicznej cerkwi ukraińskiej w 2018 roku. No jeżeli nie chce się zjednoczyć i stworzyć takiego wspólnego ciała, no to przynajmniej musi zerwać kontakty z Moskwą,
I
tak
czy
mówiąc
ten
kolokwialnie.
proces się udał, czy to zmuszenie de facto, czy do zerwania tych kontaktów właśnie administracyjnych i kanonicznych z Moskwą się w pełni udało w tych też warunkach, powiedzmy, wojennych przecież?
No właśnie, tutaj trzeba powiedzieć krótko, że się nie udało. No bo zauważmy, że pierwsza taka ustawa, która może nie miała aż takiego radykalnego charakteru, bo ona tylko i wyłącznie obligowała Ukraińską Cerkiew Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego, tak nazwijmy ją umownie, bo oficjalnie to jest Ukraińska Cerkiew Prawosławna, do zmiany nazwy na Rosyjska Cerkiew Prawosławna w Ukrainie. Czyli krótko mówiąc, gdyby pokazać, że ta cerkiew jest częścią cerkwi rosyjskiej i ona nie ma prawa używania nazwy Ukraińska Cerkiew Prawosławna. I te przepisy zostały uchwalone 20 grudnia 2018 roku i do dzisiaj, mimo tego, że Sąd Konstytucyjny uznał je za zgodne z Konstytucją Ukrainy, mimo tego, że było kilka wyroków sądów różnych instancji, nie udało się wcielić ich w życie. Kolejny przykład, ten, którym pan to wspomniał już, czyli ta ustawa z 20 sierpnia 2024 roku. Formalnie ona weszła w życie z takim dość długim okresem przejściowym, bo dopiero w maju 2025. I rozpoczęto wtedy działania, które miałyby na celu uderzenie w poszczególne, nawet nie tyle kościoły, bo jeżeli chodzi o Ukrainę, to tutaj prawo wyznaniowe jest o tyle specyficzne, że kościoły nie są osobami prawnymi. Osobami prawnymi są organizacje religijne, a one są często nie są tożsame z kościołem. To może być parafia, to może być klasztor, to może być diecezja. To są podmioty różne, które tak zbiorczo są określane jako organizacje religijne. Jest ich około 4000, czyli krótko mówiąc, jeżeli władze Ukrainy chciałyby zakazać funkcjonowania tych podmiotów, to musiałoby się odbyć przynajmniej 4000 posiedzeń sądu, plus jeszcze dochodzą kwestie odwołania do wyższej instancji, czyli tak naprawdę jest to proces na całe lata, jeżeli nie dekady. Tak realnie rzecz ujmując. I mamy przykład pierwszego kroku ze strony władz Ukrainy, czyli próba zmuszenia metropolii kijowskiej, ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego do zerwania więzi z Patriarchatem właśnie moskiewskim. No i co? Pierwsze posiedzenie sądu odbyło się we wrześniu 2025 roku. Zostało przesunięte na październik, później na listopad, grudzień, mamy luty i nic się nie dzieje. Czyli póki co, no, od września nie udało się nawet przeprowadzić takiego jednego pełnego posiedzenia, w tym sensie, że obrońcy reprezentujący metropolię kijowską ciągle składali wnioski formalne, prosząc o wydłużenie czasu na zapoznanie się z materiałem, na przygotowanie linii obrony, co jest ewidentną grą na czas, ale władze Ukrainy nie są w stanie z tym tak skutecznie po prostu walczyć.
Czyli proces de facto jeszcze trochę potrwa na pewno. Ale panie doktorze, ale o jakiej skali zjawiska mówimy? Bo no, w tej chwili zdaje się, nie wiem czy to są najświeższe dane, ale tych parafii Patriarchatu Moskiewskiego jest około 8 tysięcy.
Tak, tutaj
Ale
te dane są o tyle trudne do określenia, bo mamy wojnę i ten front się ciągle przesuwa. I krótko mówiąc, te parafie cerkwi autokefalicznej no, są likwidowane, bo na terenach okupowanych ta cerkiew autokefaliczna nie ma możliwości działania. Te parafie są likwidowane i przejmowane przez rosyjską cerkiew prawosławną. Więc wraz z postępem Rosjan ta liczba parafii będzie zapewne się kurczyła, tych parafii Cerkwi Prawosławnej Ukrainy. I to jest oczywiście, no, to jest oczywiście zjawisko postępujące, ale inne dane są moim zdaniem takie bardziej miarodajne, pokazujące jak Ukraińcy afiliują się, z jakimi strukturami kościelnymi czy cerkiewnymi łączą się poszczególni Ukraińcy. I według badań Centrum Rezymkowa z końca 2024, to są takie najnowsze, ale też najpełniejsze dane koncentrujące się na analizie życia religijnego w Ukrainie, to widzimy, że z Ukraińską Cerkwią Prawosławną afiliuje się około 5% osób deklarujących się jako prawosławni.
znaczy, może w takim razie to jest problem marginalny.
Znaczy tak, to jest problem znaczy w pewnym sensie on jest marginalny, ale z drugiej strony też Ukraińcy wychodzą z założenia, że no, to jest kwestia, jakby to ująć, bezpieczeństwa narodowego. Bo jeżeli utrzymywane są kontakty, my do końca nie wiemy, jakie kontakty, jak daleko one sięgają, jaką mają formę, no bo cerkiew jest jednak strukturą autonomiczną, to rodzi to pewne obawy, tak?
Z drugiej strony, odwracając to, 5% mieć 5% udział jakiejś obcej siły w państwie innym, prawda, to jednak jest spore wyzwanie.
Ale zauważmy na przykład, jaka jest polityka Rosji na terenach okupowanych, to o czym powiedziałem przed chwilą. Tutaj po prostu nie ma dyskusji. Po prostu wbrew prawu międzynarodowemu, wbrew kwestiom obrony praw człowieka czy wolności religijnych, oni likwidują parafię. Nawet zdarzały się przypadki zabójstw kapłanów. Przejmują majątek cerkiewny i tak dalej. Czyli ani Kościół grecko-katolicki, ani ta cerkiew autokefaliczna no praktycznie nie mają możliwości funkcjonowania na terenach okupowanych, a to jest około 20% obszarów Ukrainy, czyli to jest znaczny obszar, znaczny teren który jest kontrolowany przez Federację Rosyjską. Więc Ukraińcy też podnoszą to w ten sposób. No dobrze, oni likwidują to, jeśli nie oglądają na prawo międzynarodowe, to mamy uważać, że nic się nie dzieje. Tym bardziej, że kilkudziesięciu kapłanów jednak kolaborowało. Po
To
tym w
prawda.
cerkwiach często. Albo były takie sytuacje, na przykład, że ksiądz prawosławny nie chciał pochować żołnierza, który poległ na froncie. Nie wpuścił go nawet do cerkwi i trudna na przykład stała przed cerkwią. On powiedział, że nie ma wstępu do cerkwi. Więc.
Panie doktorze, czy w takim razie Ukraina z tymi swoimi dążeniami do zachowania tej niezależności, integralności w wymiarze takim narodowym, militarnym, wewnętrznym, ale też w wymiarze tym religijnym, ten spór z Moskwą wygrywa, czy nie?
Znaczy, to jest sprawa trudna do określenia w tym momencie, ale tendencja jest jednak taka, że Ukraina konsekwentnie wdraża w życie te przepisy, których celem jest ograniczenie powiązań tej cerkwi, która nie chciała się zjednoczyć w ramach cerkwi prawosławnej Ukrainy, tej cerkwi dalej w jakiś sposób afiliowanej przy rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Jak widzimy, skuteczność Ukrainy na swoim własnym podwórku też jest nieduża. Tylko pojawia się inne proste pytanie. Czy oni mają możliwość inaczej postąpić? Czy mogą tolerować działalność struktur, które dalej utrzymują powiązania z Rosją?
A więc, no właśnie, pytanie z jednej strony otwarte, być może dla wielu chyba jednak proste do odpowiedzi, o czym dziś Państwu opowiadał dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, autor książki Między Ruskim Mirem a Duchową Niezależnością, Cerkwie Prawosławne w Ukrainie wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego po 2014 roku, książki, o której dziś rozmawialiśmy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.